Panu w Łodzi, drodzy bracia i siostry. No, cieszymy się, że możemy w tym gronie się spotykać i zastanawiać nad Słowem Bożym, nad tymi lekcjami, którymi Pan Bóg nas tak hojnie obdarzył, bo mamy w Piśmie Świętym bardzo wiele historii, o których tu już bracia wspominali. Program jest, widziałem, bogaty, także na pewno przemyśleń jest, czy tam będziemy mieć po tym spotkaniu bardzo wiele. No tutaj organizatorzy chcieli, żebym się podzielił takimi przemyśleniami, które też miałem tutaj u nas w zborze na temat plag egipskich. Na pewno jak się drugi raz podchodzi do tematu, to już są może troszkę więcej się ma przemyśleń, coś można, nie wiem, dodać albo niektóre rzeczy inaczej przedstawić. Wiemy, że zresztą wczoraj było wspominane tutaj przez braci, że wiele historii, które są zapisane w Piśmie Świętym, możemy potraktować, że jest to historia, że no, było tak, jakąś tam moralną czasami lekcję możemy wyciągnąć i niekoniecznie, no niektórzy uważają, że niekoniecznie ma to jakieś takie głębsze znaczenie, czy jakieś prorocze. My jako badacze Pisma Świętego staramy się wyszukać, czy doszukać się pewnych takich proroczych zapowiedzi, które są w tych historiach pokazane. Tak przynajmniej widzimy, że niektóre rzeczy, tak jak było wspomniane, zostały zapisane kiedyś, ale ku naszej nauce, ku nauce dla Kościoła na wiek Ewangelii, czyli my teraz żyjąc powinniśmy z tego czerpać naukę, ale nie tylko do naszego postępowania, ale też, no, żeby widzieć w tych obrazach pewne zapowiedzi Boże dotyczące przyszłości. Tak samo historia, która się wydarzyła w Egipcie, kiedy Mojżesz przyszedł wyprowadzić naród, został posłany przez Pana Boga, aby wyprowadzić z niewoli naród izraelski. Było to zapowiedziane przez Pana Boga jeszcze Abrahamowi, że ten jego potomstwo będzie w Egipcie, będzie przez 400 lat. Także miał przyjść czas, kiedy mieli wyjść z tego Egiptu za sprawą Bożą. I Pan Bóg przygotował człowieka, który wyprowadził ten naród. I to, że próbujemy odnosić te plagi, tą historię, która miała wtedy miejsce i dotyczyła narodu żydowskiego. Było to początek egzystencji tego narodu, czyli od tego momentu naród żydowski stał się narodem. Od momentu, kiedy został wyprowadzony, wyszedł jakby zjednoczony tymi plagami, bo nastąpiło takie zjednoczenie. On był oddzielony od pozostałych ludzi w Egipcie. Został zjednoczony, czyli wyróżniony i wyszedł. Był to początek takiej narodowej egzystencji tego narodu. Już nie jako 12 plemion pasterskich, luźno ze sobą powiązanych, tylko że powstał naród. Przywódcą tego narodu był Mojżesz, który dał im na puszczy prawa, zgromadził ich wokół świątyni. Dlatego myślę, że tak rozumiem i taki jest pogląd w naszej społeczności, że te plagi, czy ta historia zapisana w drugiej księdze Mojżeszowej dotycząca plagi wyprowadzenia narodu żydowskiego ma takie prorocze znaczenie na nasz czas, na którą obecność. Tak, ponieważ Mojżesz był tym posłańcem Bożym, który miał wyprowadzić za sprawą plag naród żydowski. Mojżesz jest typem na Chrystusa, którego celem jest wyzwolenie całego rodzaju ludzkiego spod władzy szatana. Mamy to zapisane, bo myślę, że się zgodzimy, że jeżeli jakieś w Nowym Testamencie mamy potwierdzenie pewnych historii, czy wspomniane są, to tym bardziej te historie mają dla nas znaczenie, ponieważ było na przykład wspomniane przez Pana Jezusa, czy przez apostołów. W Dziejach Apostolskich, w 3 rozdziale, a 20 do 23 wersetu, kiedy apostoł Piotr mówi swoje kazanie w świątyni do Żydów, 3 rozdział od 20 do 23. Aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił przez usta świętych proroków swoich. Wszak Mojżesz powiedział, proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg, jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. Czyli tu mamy wskazówkę dokładnie, że Mojżesz wskazał na tego proroka, który miał uwolnić lud, miał im dać prawa, któremu mieli być posłuszni, tak jak Izrael był posłuszny Mojżeszowi. Historia życia Mojżesza jest tak podzielona na takie 3 etapy po 40 lat. Myślę, że tutaj też można widzieć jakby Pana Jezusa, który Mojżesz przyszedł będąc cudownie ocalony, przyszedł najpierw po 40 latach, będąc na dworze królewskim, przebywając na dworze królewskim, przyszedł do swoich braci, został przez nich odrzucony. To możemy widzieć w tym pierwsze przyjście Pana Jezusa, który był również, przyszedł do swoich własnych, do swojej własności, ale ci właśnie go nie przyjęli, odrzucili, ukrzyżowali, o czym zresztą też apostoł Piotr powiedział, że wy, tego, który do was przyszedł, żeście rękami pogan czy niezbożnych ukrzyżowali. Mojżesz wtedy też chciał ich uwolnić. Przyszedł, o tym mówi święty Szczepan, kiedy w 7 rozdziale. A kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich synów Izraela. I ujrzawszy jednego, którego krzywdzono, ujął się za nim, pomścił krzywdzonego i zabił Egipcjanina. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli. Został, tak jak Mojżesz został odrzucony, tak samo Pan Jezus wstąpił do nieba i to drugie przyjście Mojżesza, który przyszedł wtedy po raz drugi, aby uwolnić naród żydowski, możemy widzieć jako też przyjście drugie Pana Jezusa, którego przyjście, która obecność jest w celu zniszczenia obecnych struktur, obecnego porządku panującego na ziemi, tej władzy szatana, faraona, potęgi Egiptu, zniszczenia i wyprowadzenia narodu, czyli uwolnienia całej ludzkości spod władzy szatana, wyprowadzenia z Egiptu. Dlatego, biorąc to pod uwagę, myślę, że właśnie to ma znaczenie i dlatego próba odczytania, o czym mówią te plagi, na co one pokazują, jest dla nas na pewno ważna, chociaż wiem, jest wiele różnych myśli, interpretacji tych plag. Nie mamy jakiegoś takiego ustalonego jednoznacznie poglądu, dlatego chciałbym się podzielić takimi swoimi przemyśleniami, oczywiście korzystając w większości właśnie z takiego naszego tradycyjnego tłumaczenia, które jest dostępne w naszych komentarzach. Także możemy, może na początek, zanim zaczniemy omawiać, to wymieńmy sobie po kolei plagi. Ale tak bez szukania może. Kto pamięta? Szczerze powiem, że ja zawsze miałem problem, żeby po kolei te plagi wymienić, ale tutaj brat Tomek mówi, że mam pytać więcej, żeby angażować, dlatego kto chciałby? Jak? Tak, pierwsza. Zamienienie wody w krew.
Plaga żaby.
Plaga żab.
Komary.
Plaga komarów.
Plaga much.
Tak, muchy.
Bydło.
Morowe, tak, pomór bydła. Wrzody. Tak, plaga gradu. Plaga szarańczy, plaga ciemności i ostatnia plaga wybicia pierworodnych. Tak, zgadza się, tak one po kolei przebiegały. Jeżeli chodzi o historię, jak ją czytamy, to te plagi, pamiętamy, że one przychodziły i później na prośbę tam Faraona Mojżesz się wstawiał do Pana Boga i one ustępowały. Jeżeli chodzi już o tłumaczenie na obecny czas, to widzimy, że te plagi przychodzą, jedna po drugiej następuje, jedna później będzie, jak będziemy tłumaczyć, jedna postępuje, następuje po drugiej, natomiast ta poprzednia się nie cofa, tylko ta druga jest jakby nasila skutki, czy skutkiem poprzedniej plagi jest następna. Możemy, tak jak już wspomniałem, Mojżesz to jest, wskazuje na Chrystusa. Aaron, który był też, uczestniczył, to jako przedstawiciel Mojżesza może być obrazem na Kościół, który na podstawie proroc przepowiada plagi mające przyjść na Egipt. Jak w drugiej Mojżeszowej, w 4 rozdziale, 16 wersecie mamy napisane, że Pan Bóg mówi, on będzie mówił za ciebie do ludu. Faraon przedstawia szatana. Egipcjanie, dworzanie Faraona, to są przedstawiciele władzy szatana, władze polityczne, ekonomiczne i religijne, czyli wszyscy ci, którzy są zainteresowani utrzymaniem tego porządku rzeczy, który istnieje. No Izrael, który, jak pamiętacie, czy wszystkie plagi dotykały Izraela? A ile plag dotknęło? Kto pamięta? Tak, pierwsze trzy plagi, czyli zamiana wody w krew, plaga żab i plaga komarów. One dotknęły całego Egiptu, bez wyjątku wszystkich mieszkańców, natomiast kolejne siedem plag dotykało tylko Egipcjan. Izrael był przed nimi ochroniony. Niektórzy próbują wyjaśnić te plagi jako zjawiska naturalne, które miały miejsce w Egipcie. Tak, kolejne były konsekwencją poprzedniego. Nie będziemy tam mówić tych argumentów, bo to jest, nie mamy czasu na to. Zgadzamy się z tym, że Pan Bóg używa naturalnych zjawisk, wykorzystuje naturalne zjawiska występujące w przyrodzie, a takie plagi, no, tego typu plagi nawiedzały Egipt w tamtych czasach i późniejszych. Natomiast to niezwykłe natężenie oraz krótki czas i to, że były one przepowiadane przez Mojżesza, one występowały po zapowiedziach Mojżesza, wskazuje na ich cudowność, że to jest, nie był przypadek, tylko że to było na czy, tak, że przychodziły dokładnie według zapowiedzi Mojżesza, że to była ręka Boża, że to nie było przypadkowe. Aktualny czas, w której obecności, jest czasem nasilenia negatywnych dla świata zjawisk, które możemy określić jako te plagi. Tak jak mówiliśmy, że nie cofają się one jednak, ale są przyczyną powstawania kolejnych, coraz groźniejszych dla stabilności tego porządku, który aktualnie istnieje na świecie. I tak jak w Egipcie te 10 plag doprowadziły do uwolnienia narodu izraelskiego i zniszczenia Faraona, jego wojska, jego tych całych struktur, tak teraźniejsze plagi doprowadzą w konsekwencji do zniszczenia starego porządku, tego porządku, który jest na świecie, Królestwa Szatana i zaprowadzenia Królestwa Chrystusowego. Pierwsza plaga. Woda w Nilu zamieniona w krew. Rzeka Nil w Egipcie była podstawą rozwoju cywilizacji Egiptu. Tak jak wokół tej rzeki skupiało się całe życie, cała gospodarka. Nil był taką podstawą życia w Egipcie. Myślę, że taką podstawą przez wieki rozwoju obecnej cywilizacji było chrześcijaństwo, czyli rozumiane jako związek władzy cywilnej i duchowej. To, tak jak inaczej określamy, nominalne chrześcijaństwo, które posiadało duże wpływy, posiadało tą władzę zarówno duchową, jak i cywilną. Wiemy, że Kościół, ten główny Kościół katolicki, ustanawiał królów, ustanawiał bez zgody papieża, żaden rząd nie mógł funkcjonować przez wieki, musiał być zaakceptowany. Główny nurt właśnie stanowił Kościół ten powszechny, a odnogi, zatoki to powstające od reformacji różne kościoły protestanckie. Matka, określana jako matka i córki, bo tam jest powiedziane, że ta woda zamieniła się w krew nie tylko w głównym nurcie, ale we wszystkich odnogach i zatokach. Woda to przedstawia prawdę. Przez długi czas woda płynąca Nilem była pokrzepiająca i orzeźwiająca pomimo swego zanieczyszczenia. Czas, w której obecności, który objawia się wzrostem wiedzy i świadomości, powoduje, że ludzie odrzucają głoszone nauki jako nieprzystające do XX czy XXI wieku, które nie dają się praktycznie zastosować w życiu. Przy okazji odrzucając również i właściwe rzeczy, czyli bo nie tylko są tam złe nauki, ale są też i nauki moralne, które trzymały ludzi w pewnego rodzaju dyscyplinie, na właściwych torach, bojąc się piekła chociażby, czyli ta nauka zła, fałszywa, powodowała, że ludzie jednak starali się żyć dobrze, mając taki nad sobą taki postrach. Jednym z dowodów na fakt którego przyjścia było wielkie ożywienie wśród chrześcijan, poszukiwanie i powrót do źródeł nauki apostolskiej. Między innymi tutaj chociażby pastor Russell, który założyciel ruchu badaczy Pisma Świętego, jako jeden ze swoich głównych celów przyjął wskazanie błędnych nauk i ich zwalczanie przez objawienie tego, co Pismo Święte mówi na temat właśnie piekła, duszy nieśmiertelnej, Trójcy i tym podobnych nauk. Pokazanie błędów systemów chrześcijańskich, wzrost świadomości ludzi przy jednoczesnej niechęci tych systemów do jakichkolwiek zmian i reform spowodowało, że woda tam płynąca stała się niestrawna, wstrętna, nie nadająca się do picia. Tłumaczenie żydowskie, cylkowa, tam w tym fragmencie napisane, że ludzie strudzą się powstrzymywaniem wstrętu i pić przestaną. Czyli dla nich to ta woda stanie się wstrętna. Będą się trudzić powstrzymywaniem tego wstrętu i przestaną pić. Mamy tam napisane w tej historii, że wyginęły ryby w Nilu. To pokazuje, że ci, którzy poszukiwali czystej prawdy, musieli opuścić ten główny nurt. Mamy powiedziane taki głos na czas której obecności, który mówi: wynieś ludu mój z Babilonu. W Objawienia 18, rozdział 23, werset, który mówi o Babilonie właśnie w tym czasie, o tym chrześcijaństwie. Nie zabłyśnie już w tobie blask świecy i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy, gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdy czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody. Czyli nie zabłyśnie w tobie blask świecy i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca. Ci, którzy poszukują prawdy, muszą ten główny nurt chrześcijaństwa opuścić. Mamy napisane też w historii, że czarownicy egipscy uczynili również to samo. O czym to może mówić? Nominalne systemy, czując się zagrożone, podjęły walkę, atakując tych, którzy wykazali ich błędy. Różnego rodzaju ataki, wskazywanie, oczywiście nieczystymi metodami, aby tylko obniżyć wartość odkrytych praw, głównie poprzez zarzuty dotyczące osobistego życia, zarzuty dotyczące oskarżanie, że mówienie o tych ugrupowaniach, o badaczach, że są groźną sektą, no miało spowodować to, żeby jakby obniżyć wartość tych prawd. I myślę, że to czytam wskazywanie na niespełnione proroctwa, bo wiemy, że na przykład oczekiwania, które były w tamtym czasie ogłaszane, no nie wszystko się wypełniło. To zostało użyte jako argument, który miał obniżyć wartość w oczach chrześcijan czy opinii publicznej, wartość tego, co zostało pokazane. Ludzie kopali w pobliżu Nilu, szukając wody. Myślę, że to pokazuje na próby reformowania systemu przez zakładanie w jego ramach różnych ruchów. Znamy ruchy charyzmatyczne, odnowy w Duchu Świętym. Wiele jest, nie będę tu wymieniał, bo nawet wszystkich nie znam, ale jest wiele prób, które mają uczynić ten system, zreformować. Natomiast no, to się nie udaje. To kopanie w pobliżu Nilu się nie powiodło, ponieważ wszędzie była krew. Woda była. Jeremiasza, drugi rozdział, 13 werset. Mamy werset mówiący na ten temat. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Czyli to kopanie tych cyster, czy tych poszukiwanie tej wody w pobliżu tego nurtu, kiedy w sytuacji, kiedy no, Pan Bóg jest opuszczony czy odrzucony, nie może odnieść żadnego pozytywnego rezultatu. Kolejna plaga żab. Żaby, jak wiemy, rozwijają się w wodzie i wyszły z Nilu i opanowały Egipt. Myślę, że to pokazuje na różnego rodzaju wpływy i doktryny, zarówno religijne, jak i społeczne, polityczne i ekonomiczne, które mają wielki wpływ na ludzi. Przełom XIX i XX wieku obfitował w ogromny rozwój ugrupowań i sekt religijnych, jak i też różnorodnych związków społecznych, politycznych, ekonomicznych. Nastąpił w tym okresie, jak my mówimy, którego przyjścia, nastąpiło ogromne ożywienie w różnych dziedzinach, nie tylko w dziedzinie religijnej, bardzo wielkie, przez co powstało bardzo dużo różnego rodzaju sekt, ugrupowań religijnych, ale też i w innych dziedzinach. Ludzie zaczęli poszukiwać takich form, form reprezentacji, żeby ktoś coś zaczęli się organizować, zaczęli zakładać wiele różnych organizacji, czy to ekonomicznych, czy to politycznych. Powstała w tym czasie właśnie ogromna ilość sekt, grup i grupek, partii i organizacji wyznających różnego rodzaju nauki, ideologie. Miały one i nadal mają ogromny wpływ na życie społeczeństw. Na świecie jest w tej chwili, jak podają statystyki, ponad 38 tysięcy zorganizowanych grup chrześcijańskich, nie licząc dziesiątek, być może i więcej, tysięcy małych grup nieodnotowanych w statystykach. Małych grup, grupek. Przykład Ameryki chociażby pokazuje, że wpływ tych grup na społeczeństwo jest ciągle bardzo duży. W Europie może jest to mniej zauważalne, bo nastąpiło takie ogólne zeświadczenie społeczeństw, ale na przykład Stany Zjednoczone cały czas są bardzo takim religijnym społeczeństwem. Chociażby fakt, że Amerykanie rocznie wpłacają na różnego rodzaju organizacje religijne ponad 70 miliardów dolarów. Kandydat na prezydenta, który oficjalnie przyznaje się do niewiary, nie ma szans na elekcję. Może on być, nie wiem, kim chce. Może być mormonem, jak mamy w tej chwili, katolikiem, nie wiem, jakimś metodystą. Byle oficjalnie się przyznawał, że wierzy w Boga, że jest człowiekiem wierzącym, wtedy ma szansę na wybór. Jeżeli dodamy do tego partie polityczne, organizacje społeczne, ruchy różnego rodzaju, to mamy obraz, jak wiele mniej lub bardziej zorganizowanych grup jest na świecie, i że te grupy, tak jak tam te żaby, mają ogromny wpływ na każdy aspekt życia społeczeństw. Objawienia w 16, bo jeszcze tak wracając do tematu właśnie plag, wiemy, że w objawienia też mamy w objawieniu 15-16 rozdział mamy wspomniane o 7 czaszach gniewu Bożego i 7 plagach. To jest w komentarzu, często w naszych komentarzach odnoszone, że te 7 plag to dotyczą tych 7 końcowych plag w Egipcie. Natomiast tam jest w 16 rozdziale, 14, 7 plag począwszy od 4 plagi, które dotykały tylko Egiptu, już nie dotykały wierzących. W 16 rozdziale, 14 wersecie mamy też wspomniane o duchach podobnych, które były podobne żabom. Od 12. A 6 wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. I widziałem 3 duchy nieczyste, jakby żaby, wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. Czyli tutaj te duchy, to pewnego rodzaju idee, które właśnie stały u podłoża założenia różnego rodzaju właśnie ruchów czy organizacji. Opanowały każdą dziedzinę życia. Jak mamy w drugiej Mojżeszowej, 3 i 4 wersecie. Nil zaroi się od żab, które wyjdą z rzeki i wejdą do pałacu Twego i do sypialni Twojej i na łoże Twoje i do domu sług Twoich i między lud Twój i do pieców Twoich i do dzież Twoich. Żaby te wylezą i na Ciebie i na lud Twój i na wszystkie sługi Twoje. Czyli wpływ żab ma szeroki zasięg i dotyka każdej dziedziny życia i każdego obywatela. Myślę, że jeszcze możemy taką dodatkową myśl, ponieważ to chrześcijaństwo stało się, czy ta cała kultura zachodnia oparta na chrześcijaństwie, jak mamy na przykład w obrazie, w tej chwili wleciał mi z głowy, a w każdym razie, no, jak mamy bestię rzymską, która rozumiemy, że do tej chwili, chociaż Rzym nie istnieje, ale jako ta bestia cały czas sprawuje władzę nad światem. Myślę, że tutaj można widzieć tą całą kulturę, która początkowo została zapoczątkowana w Rzymie, ale została, że tak powiem, za pośrednictwem chrześcijaństwa, czyli tego kościoła nominalnego, rozprzestrzeniona najpierw na kraje europejskie, czyli kraje chrześcijańskie, a później na cały świat. Bo w tej chwili, jak możemy zauważyć, ta kultura zachodnia, której źródłem jest jednak chrześcijaństwo, czy te kraje chrześcijańskie, opanowała cały świat. Czyli nawet, nie wiem, kraje pogańskie typu tam Chiny, Japonia, nie wiem, czy zauważyliście, że jeżeli są święta te grudniowe, określane jako święta Narodzenia Bożego, czy Narodzenia Pana Jezusa, no to choinki, czy Mikołaje, czy te wszystkie, w ogóle ten zwyczaj składania prezentów jest obchodzone i w Chinach, i w Japonii, i gdzieś tam w Afryce, w różnych takich krajach, które z chrześcijaństwem nie mają nic wspólnego. Czyli ta kultura, te żaby opanowały jako taka jeszcze dodatkowa myśl do tego, czyli te zwyczaje, moda, styl życia, jedzenie, bo mamy powiedziane, że weszły do dzież również. Do domów, na ludzi weszły te żaby, że to opanowało cały świat. Trzecia plaga, plaga komarów. Biblia Gdańska mówi wszy i muszek. Jak ona została zapoczątkowana? Może ktoś by chciał przypomnieć. W jaki sposób została wywołana? Tak, Mojżesz miał uderzyć laską w proch ziemi i z tego prochu powstały komary, tak, które opadły na wszystkich ludzi, na bydło i na ludzi. Wszystek, jak tu jest określone, proch ziemi zamienił się w komary całej ziemi egipskiej. Myślę, że proch może wskazywać na stan poniżenia. Wy może, no ale z historii na pewno wiecie, że do wieku tam XIX był bardzo taki ścisły podział na takie grupy społeczne i to nie było tak łatwo, nie wiem, stać się, nie, jakby awansować w tej hierarchii społecznej. Jeżeli ktoś się urodził arystokratą w rodzinie arystokratycznej, to chociaż no, nic sobą nie reprezentował, to jednak był wyżej od tego, który się urodził, nie wiem, w rodzinie chłopskiej czy robotniczej. Myślę, od czasu, w której obecności zaczęło się to zmieniać. Proch to jest stan poniżenia. Amosa, 2 rozdział, 7 werset, mamy zapisane: depczą w prochu ziemi głowy biednych i naginają prawo ubogich. Syn i ojciec chodzą do jednej dziewki, plugawiąc moje święte imię. To już, ale te początkowe. Depczą w prochu ziemi głowy biednych i naginają prawo ubogich. i Psalm 113 od 5 do 7. Któż jest jak Pan Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy w dół na niebo i na ziemię, podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmierci. Czyli pokazuje proch, to jest stan takiego poniżenia, stan niski. Znakiem, w której obecności jest zdobywanie praw i przywilejów przez tych, którzy wcześniej byli ich pozbawieni. Zniesienie niewolnictwa, prawa kobiet, prawa robotników, chłopów, odzyskiwanie wolności przez narody. Jak mamy powiedziane, spójrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Wiele narodów nie miały praw, były uciskane. Jak w tej chwili widzimy, że narody odzyskują, bardzo wiele odzyskało niepodległość. W tej chwili no, nawet o te swoje prawa występują pewne grupy etniczne, które no, do tej pory były w ramach jakichś tam państw. W sumie nie miały źle, nie były prześladowane, ale żądają praw samostanowienia. Tak jak komary są uciążliwe dla ludzi, tak walka coraz to nowych grup społecznych, etnicznych o swoje prawa jest uciążliwa dla przywódców Egiptu, czyli tego świata. Ustępstwa z ich strony są osiągane często po długim i mozolnym upominaniu się o nie, czasem w sposób pokojowy, poprzez protesty i obywatelskie nieposłuszeństwo, tak jak chociażby w Indiach, ruch za czasów Gandhiego, czy w Polsce, Solidarność i Wałęsa, no jednak bezkrwawo te zmiany następowały. Po prostu władza musiała ustąpić przed presją społeczeństwa, która chociaż jako pojedynczy komar nie miały żadnej siły, to jednak jako masa no już tą siłę miały na tyle dużą, że władza musiała ustępować. Światowi przywódcy muszą liczyć się z opinią publiczną, która jako jednostki nie ma znaczenia, podobnie jak pojedynczy komar, ale jako ich ogromna ilość ma wielki wpływ na wydarzenia. Czarownicy nie mogli, poprzednie dwie plagi czarownicy uczynili, tej czarownicy nie mogli uczynić. Czyli to oznacza, że duchowi przywódcy pomimo prób nie są w stanie okiełznać, ani kontrolować, czy przeciwdziałać tym procesom. Jak wiecie, że przez wieki ten cały system był zakonserwowany poprzez to, że te władze cywilne i duchowe ze sobą współdziałały, kontrolując społeczeństwo. W tej chwili zaczęło się to zmieniać, bo ani władza ta świecka, ani nawet przy wsparciu duchowej nie są w stanie powstrzymać tego, co się dzieje. To myślę jest też takim znakiem czy dowodem na wtórą obecność. Czyli te procesy dzieją się niezależnie od nich, najczęściej wbrew ich woli. Kolejna plaga to plaga much. Tak jest określona w Biblii, w nowym tłumaczeniu. Tam patrzyłem w konkordancji Stronga, to jest też jako gzik końska albo psia mucha. Natomiast Biblia Gdańska mówi rozmaite robactwo, a tłumaczenie tego cylkowa rój robactwa. Czyli nie same muchy, ale cały rój czy rozmaite robactwo. Stara tradycja żydowska mówi, że było to mnóstwo różnych owadów. To jest muchy, karaluchy, chrząszcze i różnego rodzaju insekty, które no, przemieszczają się szybko i dotkliwie, no, są dokuczliwe dla ludzi. Zwłaszcza nie wiem, kto był w ciepłych krajach czasami, gdzie tych insektów jest dużo, jak to bywa męczące zmaganie się z tego typu stworzeniami. Tak jak wspomnieliśmy, że trzy pierwsze plagi dotykały wszystkich mieszkańców Egiptu. Od tej plagi ziemia Goszen, tam gdzie był naród izraelskich była uwolniona, czyli Pan Bóg wyróżnił tą ziemię, ochronił przed tą plagą. Plaga robactwa wyobraża złe skłonności ludzkiej natury, które chociaż były obecne przez całe wieki, to szczególne ich nasilenie obserwujemy w obecnym czasie. W Izajasza 66 wersecie mamy takie słowa, a 66 rozdział, 24 werset. Kiedy mówi o sądzie Pana Boga, i tego, co będzie z tymi, którzy się nie naprawią, nie zmienią. 24. Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie, bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała. Czyli ten robak, czyli te ich grzechy w przyszłości, one będą jakby wspominane, że ta demoralizacja człowieka postępowała, no, była postępująca i doprowadziła, a szczególnie właśnie w tym czasie, ona postępuje z wielką siłą, czyli stała się taką plagą, że te złe skłonności, te wszystko co najgorsze, no, jak rozwija się, ma dogodne warunki do takiego szybkiego rozwoju. O tym też mówił apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale do 4 wersetu. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga. Możemy powiedzieć, że tacy ludzie byli przez całe wieki, przez 6000 lat. Ale myślę, że nie na darmo apostoł Paweł mówi, że w dniach ostatecznych nastaną te czasy trudne, czyli nastąpi takie nasilenie tych zjawisk. Dużo większe niż w poprzednich wiekach. Tam też jest napisane w tej historii, że ta plaga co czyniła? Kto ma Biblię Gdańską? Tak. Że od tego robactwa psuła się ziemia. Czy ta plaga robactwa psuje ziemię? Myślę, że właśnie to, co te wpływ, który mamy poprzez szeroką informację, mass media, czy tą branżę, która na tych taką rozrywkową, możemy to powiedzieć, która wpływ mass mediów, w których najlepiej sprzedaje się to, co najgorsze, im bardziej ekstremalne zło, tym lepsza sprzedaż. Powoduje coraz większą demoralizację i problemy społeczne, z którymi nie potrafią sobie dać rady obecne rządy. To, co jest najgorsze, to, co jakby wyzwala najgorsze instynkty w człowieku, to najlepiej się sprzedaje. Mam wiele przykładów, że różne filmy, czy gry komputerowe, czy różnego rodzaju, nie wiem, publikacje mają taki destrukcyjny, czy wręcz niszczący wpływ, a szczególnie na młode umysły, na dzieci, czy młodych, którzy korzystają z tego i jakby chłoną to. Jak tam wczoraj w tej historii Dawida, tam było, że poprzez ten częste jakby wpływ tak, wpływ tego Goliata, długotrwały wpływ powodował, że ten duch w narodzie, w Izraelu upadał. Myślę, że wpływ taki też tego wszystkiego, co nas otacza, tych mass mediów i różnego rodzaju produktów służących z jednej strony do zarabiania pieniędzy, bo to się dobrze sprzedaje, ale z drugiej strony no, wpływa bardzo niszcząco. Myślę, że w tym można widzieć właśnie tą plagę robactwa. Drugą taką przyczyną jest szerzący się ateizm i upadek autorytetów, czyli postawa moralna tych, którzy powinni być przykładem i wzorem dla ludzi, powoduje coraz większy upadek. Między innymi tutaj możemy widzieć objawianie też poprzez to, że mass media szukają tematów takich sprzedających się, zostają objawiane różnego rodzaju, też myślę, że w tym możemy widzieć wpływ, działania Pana we której obecności, ale to poszukiwanie tematów przez mass media powoduje, że na jaw zostają wyciągane bardzo różne złe rzeczy, na przykład objawiane są ukryte przestępstwa, do tej pory ukryte przestępstwa duchowych pasterzy, osób ze świecznika, które powinny stanowić wzór dla ludzi, a przez to, że ich moralna postawa nie jest taka, jak być powinna i to jest objawiane, prowadzi to do demoralizacji społeczeństw. Myślę, że możemy przykładów na pewno podawać wiele, znacie je, no nie będę tutaj teraz przytaczał. Faraon prosił Mojżesza o ustąpienie plagi i zgadza się na złożenie ofiary przez Żydów. Władza dostrzega zagrożenia związane z postępującą demoralizacją społeczeństw i docenia rolę religii w utrzymaniu porządku na świecie. A w ziemi Goszen, tak jak już stwierdziliśmy, much nie było, czyli nie było tego robactwa, czyli Izraelici, dom wiary, został przed tą plagą ochroniony, czyli wiara, prawdziwa wiara pozwala się ustrzec przed tą demoralizacją, która dotyka społeczeństwa na zewnątrz. Kolejne to jest morowe powietrze, wyginięcie bydła egipskiego. Bydło, czyli inaczej trzoda, dobytek, wchodzą w krowy, owce, kozy, konie. Morowe powietrze to ideologie, pod których wpływ podane są społeczeństwa Egiptu, a które mają niszczące działanie na stary porządek świata. Takie jak marksizm, komunizm, faszyzm, czy wojujący islam w tej chwili. Wartości, czyli ta trzoda, na których był przez wieki oparty porządek świata, zostały podkopane przez pojawiające się ideologie, które zdobywały władzę nad dużą częścią świata i zaprowadzały swój porządek. Wiemy, że komunizm, nie wiem, ilu z was pamięta, ja jeszcze się urodziłem w tamtych czasach przez prawie 20 lat, czyli szkołę jeszcze kończyłem w tamtych czasach, sprawował władzę w Polsce kilkadziesiąt, nie wiem, tam 50 lat w Polsce trwał, w Rosji chyba 70 czy ponad, w Związku Radzieckim. Ten czas i działanie tej ideologii na pewno pozostawiło wpływ w umysłach ludzi. Była bardzo promowana ta ideologia ateistyczna, odrzucenie budowanie takiej niewiary w Pana Boga, odrzucenie wszystkich tych wartości. To na pewno zresztą widać po tych krajach, że no, miało na ludzi i cały czas ma i już nie wróci, to społeczeństwo nie wróci do stanu poprzedniego. Oczywiście miały też u podłoża tych systemów, no, były szczytne rzeczy, takie wartości, które no, można byłoby pochwalić, ponieważ na sztandarach był sprzeciw przeciwko staremu porządkowi rzeczy, czyli temu zakonserwowanemu układowi burżuazyjnemu, czyli tu zmiana tej struktury społecznej miała też pozytywny wpływ, natomiast to rozumiemy, że to też jest działanie Pana we wtórej obecności, natomiast wpływ tych złych czynników na ludzi no miał taki bardzo destrukcyjny skutek, wywar. Także te wartości, które wcześniej budowały tą strukturę społeczną, zostały zniszczone. To wszystko, co było na polu, czyli ta podstawa, spoiwo zorganizowanych tradycyjnie społeczeństw, zostało zniszczone. Morowym powietrzem nie zostało dotknięte bydło Izraelitów. Kolejny plaga wrzodów. Jak pamiętacie, plaga wrzodów też ciekawie się rozpoczęła, bo Pan Bóg co kazał zrobić Mojżeszowi? To chciałbym powiedzieć. Tak. Z pieca kazał wziąć sadzę i rzucić ją w powietrze. Mojżesz rzucił sadzę ku niebu, która wywołała wrzody i pryszcze. Piec, tu jest w konkordancji Stronga, kipszan, czyli piec hutniczy do wypalania, wytapiania. Czyli nie taki zwykły piec, nie wiem, do pieczenia chleba czy do ogrzewania domu, tylko specjalny piec hutniczy. A wrzody, pryszcze to zaognione miejsca na skórze, rozjątrzone, swędzące, wysypka. Piec oznacza doświadczenia i cierpienia spadające na jednostki lub narody. To mamy w 5 Mojżeszowej, 4 rozdział, 20 werset. Kiedy Mojżesz mówi, lecz was zabrał Pan i wyprowadził żelaznego pieca z Egiptu, abyście byli mu jego własnym ludem, jak to jest dzisiaj. Czyli oni ponosili tam prześladowania, cierpienia w Egipcie. Jest określony ten Egipt jako żelazny piec dla narodu żydowskiego. Izajasza 48, rozdział, 10 werset. Oto wytapiałem cię sobie jak srebro, próbowałem cię w piecu cierpienia. Czyli tak piec właśnie jako doświadczenia cierpienia. Czas, w której obecności, to czas odsłaniania wielu ukrytych zbrodni, o których ludzie sądzili, że nigdy nie ujrzą światła dziennego. W Izajasza 26 rozdziale, 21 wersecie mamy powiedziane tak, bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę. Wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych. To ten fakt odsłaniania zbrodni z przeszłości, które wielu ludzi sądziło, że one nie ujrzą światła dziennego, no, ma miejsce na naszych oczach. To, że się wraca czasami do naprawdę bardzo odległej przeszłości, jak nie wiem, do czasów inkwizycji, gdzie są podawane no już szczegóły, liczby pomordowanych, spalonych na stosach chrześcijan, prześladowanych, czy do czasów II wojny światowej, gdzie w tej chwili odkrywa się właśnie fakt prześladowania, fakt to, że naród żydowski był eksterminowany przez hitlerowców, był znany, ale czy wiedzieliśmy jeszcze, nie wiem, ja nie pamiętam, żeby nas uczono, czy nam mówiono, że Polacy prześladowali w czasie wojny Żydów, że ich wydawali, że wielu zginęło z rąk Polaków, którzy do tej pory zawsze wiedziałem, że najwięcej drzewek dla sprawiedliwych wśród narodów świata to jest mają Polacy, że pomagali. No wszystko, co złe, to byli Niemcy. Takie rzeczy ukryte, które nie były publikowane, w tej chwili wychodzą na jaw. Także prześladowanie, to co czyniły narody chrześcijańskie z narodami Afryki czy obu Ameryk, w tej chwili ta krew woła z ziemi. Ziemia odsłoniła swoich pobitych. To staje się jawne. W tej chwili nie tak dawno Parlament Australii uchwalił odszkodowania dla aborygenów za prześladowania ich w tam wieku chyba XIX czy XVIII-XIX, co wydawało się, było, minęło, nikt do tego nie będzie wracał. Ale jednak ludzie są zmuszeni, żeby wracać do tych rzeczy. Różnego rodzaju ludobójstwa wychodzą na jaw. Eksploatacja ekonomiczna biednych przez bogatych, jest to coraz bardziej nagłaśniane, czyli bogate kraje wykorzystują kraje ubogie, eksploatują je ekonomicznie. Wiele jeszcze ukrytych zbrodni zostanie objawionych, a to wszystko uderza w podstawy obecnego porządku rzeczy. Wrzody były także na kapłanach egipskich, czyli na tych duchownych, czyli chociażby sprawa inkwizycji, czy stosunku Kościoła w czasie II wojny światowej do eksterminacji narodu żydowskiego. To wszystko w tej chwili wychodzi na jaw i jest to taką raną swędzącą, takim ropieniem, który się nie chce zagoić. Także te wychodzące na jaw afery związane z moralnym upadkiem duchowieństwa, to co było w przeszłości, w tej chwili też staje się takim, jest takim, taką jątrzącą raną, chociażby kwestie związane ze świętością, że wielu tych, którzy zostali uczynieni świętymi, ich postawa moralna była bardzo nie nadająca się w tej chwili do jakiejś publikacji, bo są pewne rzeczy odkrywane. To jest bardzo niewygodne i podkopuje autorytet tych instytucji w oczach ludzi. Kolejna plaga to grat. Grat to jest inaczej, może ktoś z dzieci powie, czy tam tej młodszej młodzieży, nie będę mówił dzieci. Milan, jak masz na imię? Maciek? Bartek, to. Co to jest grat? No. Czyli to jest taka zamarznięta woda. A woda to inaczej symbol prawdy. Symbol prawdy. Czyli grat to jest prawda, ale która ma taki skutek niszczący. Czyli uderza w coś, niszczy. Bo taki był efekt tej plagi gradu. Zniszczyła roślinność w Egipcie. Konsekwencją plagi wrzodów, czyli ujawnienia ukrytych, niechlubnych faktów z przeszłości, jest plaga gradu. Prawda o prawdziwym obliczu systemów i elit sprawujących władzę ma efekt niszczący. Ma efekt niszczący te systemy oraz ludzi, czyli bydło i ludzi na polu. na polu, czyli pracujący, podtrzymujący systemy swoim zaangażowaniem. Ci, którzy są na polu, to znaczy, że są tam czynnie zaangażowani w jakąś działalność, czyli w podtrzymywanie tego porządku istniejącego na świecie. Obecny czas jest obfity w przypadki ujawniania prawdy, które doprowadzają do dymisji poszczególnych polityków, często całe rządy. Prawda o wpływowych osobach doprowadza do ich zabicia, czyli usunięcia z życia publicznego. Mamy na to wiele dowodów, że objawienie prawdy powoduje, że ktoś po prostu, no, jak to można powiedzieć, zostaje zabity. Nie zabity fizycznie, ale zabity społecznie. Przestaje odgrywać jakąkolwiek rolę i ludzie, którzy czasami z pierwszych stron gazet, jeżeli jest ujawniona prawda o nich, co oni faktycznie czynili, jakie afery są zamieszane, no zostają zniszczeni. Mass media, internet, czy chociażby portal, który jeszcze niedawno był WikiLeaks, prześcigają się, kto szybciej coś odkryje i to opublikuje. Czyli tego rodzaju działania są w tej chwili powszechne i jakby jest coraz więcej jakichś organizacji, czy portali, czy różnego rodzaju środków, które no, mają jako jedyny cel wyciąganie ukrytych rzeczy, opublikowanie prawdy. Nawet jeżeli ta prawda no, jest ukrywana i jest ona nie na rękę, bo wiemy, że bardzo rządy wielu krajów walczyły z tym portalem, który objawiał takie ukryte tajemnice, które no, uderzały bezpośrednio w jakieś elity, czy w pewnych ludzi, polityków, czy rządy. Coraz trudniej jest ukryć prawdę. Grad uderza w tych, co są na polu, na świeczniku, którzy często będąc wzorem, po ujawnieniu prawdy zostają odrzuceni. Prawda o elitach niszczy nadzieje pokładane w przywódcach politycznych, religijnych, ekonomicznych i kulturalnych, ponieważ pokazuje, jakimi naprawdę są. W Izajasza 28 rozdziale 17 wersecie jest powiedziane: a wykonam sąd według sznuru, a sprawiedliwość według wagi i potłuczę grat nadzieję omylną, a ucieczkę wody zatopią. Czyli tą nadzieję, którą, a wiemy, że ten grat potłukł wszystko, co było zielone, w tym roślinność zniszczył, potłukł drzewa, połamał wszystkie drzewa, czyli tą nadzieję, którą ludzie mieli w swoich instytucjach, w swoich przywódcach, to grad potłukł. Grad był połączony z gromami i ogniem. Gromy to wzburzenie narodów. Psalm 2, rozdział 1, werset i objawienia 11, rozdział 18, czyli narody się burzyły. Ogień, czyli niezadowolenie, które przybiera formę ognia, czyli często takie sytuacje doprowadzają do jakichś tam powstań, rewolucji, jakichś rozruchów. Ludzie niezadowoleni właśnie z postępowania swoich elit, kiedy to widzą, no wychodzą na ulicę, buntują się przeciwko tej niesprawiedliwości, czy temu, co się dzieje. Połamał wszystkie drzewa. A, grad zniszczył zieleń. Czyli nadzieje na tą lepszą przyszłość są niszczone. To, co było związane z właśnie zieleń jako nadzieja, połamał wszystkie drzewa. Czyli żaden z drzewa to można taki symbol w Biblii narodów. Żaden naród nie uchroni się przed skutkami gradu. Czyli wszystkie drzewa ten grad dotknie. A w ziemi Goszen nie było gradu. Dla wierzących ta prawda jest dla wierzących prawda jest błogosławieństwem i no tak jak mamy powiedziane, że nie mamy się cieszyć z nieszczęść, ale mamy wiedzieć i oczekiwać, być przygotowanymi na to, co przychodzi. Czuwać, być gotowymi, a wtedy na pewno no, nie dosięgnie nas to, co przychodzi na świat. Jest jeszcze tam w tej historii wspomniane, że len i jęczmień zostały pobite, a pszenica i żyto nie były potłuczone. Len to symbol słabej wiary, upadającej pod wpływem zewnętrznych problemów. Jak Pan Jezus powiedział, że lnu tlejącego nie dogasi, czyli jest to wiara, ale słaba. Jęczmień, symbol błędu, czyli ziemskie wartości, pozycja w społeczeństwie, honor, sława i tym podobne. To zostało pobite. Pszenica i żyto nie było potłuczone, czyli ta wiara domu wiary nie zostanie zniszczona, ponieważ jest zbudowana na Bożych obietnicach i jest zdolna przetrwać wszelkie próby. Ósma plaga to szarańcza. Kto wie, co to jest szarańcza? Czy w Polsce występuje? Słucham? Tak. Kto powie? No. No to jest... Te koniki polne, które znamy, to są małe. Szarańcza jest dużo większa. Tak. Owad, czyli groźny szkodnik upraw, przemieszczający się bardzo szybko w dużych grupach, powodując duże straty w uprawach. Gromady szarańczy, które tam nawiedzają te kraje, takie jak Egipt, czy te kraje Afryki, mogą liczyć nawet do 50 miliardów osobników. Szarańcze mają nienasycony apetyt i potrafią przeobrazić rajską krainę w pustkowie. Joela, drugi rozdział, tam jest tam na temat plagi szarańczy, że po przejściu szarańczy po prostu zostaje pustkowie. To można, możecie sobie przeczytać, nie będziemy teraz odczytywać. Jedna szarańcza wędrowna zjada dziennie tyle pokarmu, ile sama waży, czyli proporcjonalnie 60 do 100 razy więcej niż człowiek. Szarańcze pożerają nie tylko roślinność, ale też len, wełnę, jedwab i skórę, a gdy wedrą się do domu, nie oszczędzają nawet politury na meblach. Obliczono, że wielka chmara szarańczy może jednego z dnia zjeść tyle, ile 1,5 miliona ludzi. Szarańcza zniszczyła wszystko, co zielone, co pozostało po pladze gradu. Szarańcza porusza się w grupie i jest zorganizowana, chociaż nie ma przywództwa. To w przypowieści 30 rozdział, 27 werset przypowieści Salomona, że może przeczytamy 30 rozdział. Szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają w szeregu. Czyli nie ma żadnego przywództwa, nikt im nie rozkazuje, a wszystkie jakby tak w szeregu zorganizowanie się potrafią zebrać i wyruszyć. W wyniku poprzednich plag, jak i rozwoju technologii, czyli łatwej, szybkiej komunikacji, tworzy się nowy typ społeczeństwa, czerpiący wzorce i przykłady nie z tradycyjnych źródeł, czyli od rodziców, nauczycieli duchownych, czy tam lokalnych społeczności, ale z internetu, od rówieśników, z portali społecznościowych. Następuje zmiana autorytetów i wartości. Socjologowie mówią, że tworzy się pokolenie ja, a społeczeństwo, dla którego najważniejsze jest własne ja. To w efekcie prowadzi do destrukcji, zniszczenia wszelkiej roślinności, bo znika odpowiedzialność i chęć działania na rzecz szerszej społeczności. Do tej pory społeczeństwo było oparte na tym, że coś trzeba było dawać. Jeżeli się chciało brać, to trzeba było też coś od siebie dać. W tej chwili taka tendencja tej chęci dawania zanika, a pozostaje tylko chęć brania. Zanika jakaś odpowiedzialność za to, co jest wokół nas. Ważne jest tylko to, co mnie dotyczy, co mnie otacza. Ja, może moi najbliżsi. Nie pozostała żadna zieleń na drzewach. Czyli pojęcie patriotyzmu, chęć poświęcania się dla dobra kraju zanika. Czyli to, co było kiedyś podstawą, że jednak w imię wyższych idei, wyższych wartości tak zwanych, można było wymagać, ludzie często poświęcali nawet swoje życie. Jak była wojna i był sygnał jeszcze tam, to młodzi ludzie już niechętnie się zgłaszali do wojska, żeby pójść walczyć za ojczyznę, żeby oddać życie. To wszystko w tej chwili staje się takie zupełnie nieatrakcyjne. A może jeszcze jak zapłacą dobrze w wojsku, to można pójść. No ale żeby dla jakiejś tam idei iść walczyć, to raczej to wszystko niknie. Można zaobserwować właśnie taki trend, że wszystko, co mi daje państwo, to biorę, ale od siebie nic nie daję. Szarańcza zjada wszystko, ale sama jest bezproduktywna. Chociaż bezideowa i bez przywództwa, to potrafi się szybko zorganizować w obronie swoich praw i przywilejów. Chociaż mamy przykład dotyczący protestów przeciw ACTA. Wiosna ludów w Afryce Północnej, o której jeden z dziennikarzy CNN powiedział, że portale społecznościowe odegrały rolę nieważną, lecz wręcz kluczową w czasie egipskiej rewolucji. Przekazywano sobie tam informacje o spotkaniach, wiecach, o tym, jak się ubrać i jak omijać policyjne blokady. Ale zauważmy, że ta społeczność, która dokonała tej rewolucji, nie stworzyła żadnej partii, nie wygrała wyborów. Wybory wygrali islamiści, którzy tam byli od dziesiątek lat. Po prostu oni się zrobili swoje i się rozpieszli. Tak samo protesty przeciwko ACTA oni osiągnęli. Ci internauci, którzy protestowali przeciwko temu prawu, osiągnęli swoje, czyli rząd się wycofał, natomiast wszystko się rozpieszło. Nie pozostało żadna organizacja, żadna grupa czy związek z przywództwem, z jakimiś strukturami, który by dalej kontynuował. Oni po prostu wszyscy wrócili do swoich domów. Przykład z drugiego bieguna to zamieszki w Anglii czy Grecji nastawione na destrukcję, a również organizowane przy pomocy portali społecznościowych, gdzie na sygnał nastąpiło szybkie zgromadzenie, zrobiono tam jakieś różnego rodzaju rozruby, po czym wszystko, policja teraz wyszukuje tych uczestników, chociażby w Anglii szukając, ale oczywiście niewielka tylko część jest jakby ujawniona. Są to oddolne akcje organizowane błyskawicznie, którym władze nie potrafią zapobiec, ponieważ uczestnicy nie mają wspólnej ideologii, struktur i liderów. Moim zdaniem my żyjemy właśnie w czasie tej plagi, która w efekcie, bo jeszcze nie wiemy, co będzie następować, jakie nowe tendencje się będą pojawiać, bo w tej chwili takim liderem czy takim portalem, który może największy wpływ ma, jest Facebook, który z tego, co tam słyszałem, może już się te dane zmieniły, że około miliarda ma użytkowników, z tego 600 milionów co najmniej raz dziennie się loguje do niego. Być może teraz już jest więcej, bo to są dane sprzed iluś miesięcy. Być może powstanie jeszcze coś innego, coś większego, które będzie miało jeszcze większy wpływ, bo to nie wiem, parę lat temu Facebooka nie było i nikt nawet nie przewidywał, że coś takiego powstanie, ale wpływ, myślę, że w tej chwili jeszcze nie jesteśmy w stanie ocenić, jaki wpływ na przyszłość mają tego typu narzędzia i jakie jeszcze te, które powstaną, bo myślę, że jeszcze będą powstawać, będą miały. Na pewno na budowanie pewnego nowego typu człowieka czy jakiejś społeczności. Bo wpływ na umysły, zwłaszcza tych, którzy no, z tego korzystają, na pewno jest. Czasami niekoniecznie zawsze musi to być zły, no ale bardzo często taki jest. Myślę, że jest to wykorzystywane też w celach nie zawsze dobrych, zresztą tak jak te przykłady pokazują. Często jest to w celach dobrych, ale często i w złych. Generalnie to, co powstaje, jest poza kontrolą władz. Nie są w stanie jakby zapanować przed takimi inicjatywami, które się rodzą właśnie przy pomocy tego typu portali. I myślę, że to jest właśnie taki przykład działania szarańczy. Kolejna plaga, już będziemy musieli kończyć, także trochę przyspieszymy. Ciemność. Ciemność w Piśmie Świętym związana jest z nieznajomością Boga i Jego planów. Ciemność to także brak i bezradność w rozwiązywaniu, brak pomysłów i bezradność w rozwiązywaniu narastających problemów świata. Kiedy przywódcy Egiptu nie będą mieli pomysłu na rozwiązywanie kolejnych kryzysów, to będzie oznaczało, że nastała ciemność. W tej chwili jeszcze, jak widzimy, zbiera się tam Rada Europy, czy tam przywódcy Unii, G20, różnego rodzaju takie konsylia, które gromadzą tych przywódców na tych najważniejszych państw. Oni radzą, coś tam czasami wymyślą, żeby zaradzić jakiemuś kryzysowi. Czasami ten kryzys jakby samoistnie przejdzie. Nie wiemy dokładnie i oni chyba sami nie wiedzą, czy to dzięki ich działaniom, czy to po prostu dlatego, że tak jakby naturalnie się składa, że Pan Bóg jeszcze pozwala, żeby ustępowały te kryzysy. Ale myślę, że dojdzie do takiego czasu, kiedy po prostu staną bezradni i nie będą w stanie zapobiec temu, co nadchodzi. Wtedy myślę, że jeżeli nie będą mieli już pomysłów i będzie to no, jakby takie działanie rozpaczliwe, to będzie oznaczało, że jest ciemność. Że żyjemy w tej pladze ciemności. Izajasza 60, rozdział 2 werset z Biblii Gdańskiej. Bo oto ciemności okryją ziemię, a zaćmienie narody. Ale nad tobą wejdzie Pan, a chwała Jego nad tobą widziana będzie. Czyli ciemności te ma przyjść taki czas, że ciemności okryją ziemię. I Izajasza 8, rozdział 22 werset. A gdy spojrzy na ziemię, oto trwoga i pomroka, straszna ciemność i nieprzenikniony mrok. Czyli będzie taki czas, że kiedy Pan spojrzy na ziemię, to będzie straszna ciemność, nieprzenikniony mrok i bezradność. W tej chwili jeszcze udaje się przeciwdziałać problemom. Jednak nadejdzie, tam jest też powiedziane w tej pladze, że jeden drugiego nie widział. Że nadejdzie, zgodnie z tym nadejdzie taki czas, że każdy będzie próbował ratować to, co jest jego i nie będzie zwracał uwagi na problemy inne. W tej chwili jeszcze ludzie czy rządy uważają, władze, że lepiej jest no, wspólnie radzić przeciwko pewnym problemom, że jak bardziej skuteczne jest działanie takie no, w ramach pewnych wspólnot, czy w ramach całego świata, że łatwiej będzie zapobiegać kryzysom, natomiast przyjdzie czas, że jeden drugiego już nie będzie widział, już jeden drugiemu nie będzie chciał pomóc, udzielić pożyczki, czy wyprowadzić go z problemu, czy udzielić jakiejś pomocy tego czy innego typu. W tej chwili jeszcze cały czas jeden drugiego widzi, stara się bardziej lub mniej udolnie pomóc, ale mamy powiedziane, że tutaj jeden drugiego już nie widział. Natomiast u synów izraelskich była światłość. I śmierć pierworodnych Egiptu, to już nie będziemy może za dużo o tym mówić, bo to raczej co roku zastanawiamy się przy okazji pamiątki nad tą ostatnią plagą. No i tutaj raczej chyba wszyscy się zgadzamy, że ponieważ ta plaga ostatnia doprowadziła już do wyjścia narodu ziemi egipskiej, pierworodni egipscy zostali zabici, czyli w tej pladze zostały zniszczone wszystkie struktury tego świata, zarówno ekonomiczne, polityczne, jak i religijne, ponieważ ten anioł przechodził o północy, to rozumiemy, że będzie to miało miejsce w wielkim ucisku, gdzie już nastąpi taka kulminacja sądu nad światem i zniszczenia tych wszystkich struktur. No i później nastąpi już po tej pladze wyjście narodu izraelskiego z Egiptu, czyli nastanie Królestwa Chrystusowego w wieku tysiąclecia. Ja dziękuję za to, za tą, myślę, że nie zanudziłem Was. Tak jak powiedziałem, że to jest, powiedzmy, takie moje spojrzenie na te plagi. Być może czas pokaże, że trzeba będzie pewne rzeczy zweryfikować, bo na pewno były inne spodziewania. Wiem, że niektórzy uważali, że już żyjemy w 10. pladze, czyli w pladze ciemności. Widać, że ten czas jeszcze, który widzimy naokoło, że no cały czas jest jeszcze wiele wydarzeń przed nami, które się wypełnią. Myślę, że musimy jakoś wspólnie starać się obserwować to, co się dzieje i jakoś tam przygotowywać siebie, a przede wszystkim starać się być w tej ziemi Goszen, aby nas nie dotykały te plagi, żebyśmy mogli je obserwować, ale żebyśmy byli przed nimi ochronieni, będąc w społeczności braterskiej i zastanawiając się, starając się żyć zgodnie z tym, co Pan Bóg od nas, czego Pan Bóg od nas oczekuje. I tego Wam wszystkim życzę i sobie. Dziękuję.